Tytuł tygodnia.
Suketu Mehta. Maximum City Bombay. Jak żyje się w mieście, które ma 14 milionów mieszkańców? Jak można tam żyć? Autor, choć widzi ciemne strony miasta, kocha Bombaj. Tu się urodził i tu wraca po 20 latach z Nowego Jorku. Książkę przetłumaczyła Marta Brengiel-Benedyk, opublikowało poznańskie wydawnictwo Namas, a czyta Zbigniew Grochal.
Mój ojciec w wyborze mieszkania kieruje się jedną podstawową zasadą. Trzeba móc się przebrać, nie zaciągając zasłon. Ta prosta reguła, jeśli się jej przestrzega, zapewnia prywatność oraz odpowiedni przepływ powietrza i dostęp światła. Zapomniałem o niej, wpłacając kaucję za mieszkanie na drugim piętrze Daria Mahal. Z każdej strony jest ono otoczone wysokimi budynkami. Ludzie przechodzący w dole lub stojący na balkonach przeciwległych budynków mogą zajrzeć w każdy kąt mojego mieszkania, podglądać nas, kiedy gotujemy, jemy, pracujemy, śpimy. W tym budynku jest 20 pięter, 10 mieszkań na każdej kondygnacji. W każdym lokalu mieszka średnio 6 lokatorów i 3 służących. Do tego dochodzi dodatkowy personel, stróże, robotnicy budowlani, zamiatacze, powiedzmy jeden na mieszkanie. Razem daje to 2000 osób w tym budynku. Kolejne 2000 osób w tym, który doń przylega i następne 2000 w tym bezpośrednio za nim. Szkoła pomiędzy nimi liczy 2000 uczniów, nauczycieli i personelu. Łącznie 8000 istot ludzkich na zaledwie kilku akrach ziemi. To populacja małego miasteczka. Mieszkanie, do którego się wprowadziliśmy, zostało zaprojektowane przez sadystę, żartownisia lub idiotę. Okno w kuchni wietrzy jedynie lodówkę, albo raczej ogrzewa ją, jako że nie zaopatrzono go w zasłony i słońce bije przezeń bez przerwy. Kiedy włączam wentylator, w ciemnych wnękach kuchni gaśnie płomień na gazie, ponieważ miejsce przeznaczone na kuchenkę znajduje się dokładnie pod wiatrakiem. Jedynym sposobem, byśmy mogli mieć odrobinę powietrza w pokoju dziennym, jest otwarcie okna w gabinecie i wpuszczenie morskiej bryzy. To jednak przynosi chmurę gęstego, ziarnistego, czarnego kurzu z zewnątrz, a także spektakularną różnorodność śmieci. Pewnego dnia znaleźliśmy w sypialni plastikowy rożek po lodach, a w nim świeżą warstwę syropu i kremu. Dostajemy też polietylenowe torebki po mleku, poplamione betelem folię, w które zawija się pan, a raz nawet umazaną gównem pieluchę. Powietrze na zewnątrz jest wypełnione deszczem cienkich plastikowych torebek. Zastąpiły papugi, które pamiętam z dzieciństwa. O 5 w pokoju dziennym jest już ciemno, ponieważ mieszkamy na tak niskim piętrze. Przez cały czas musimy mieć włączoną klimatyzację i światła. Płacimy więc monstrualne rachunki za prąd, nieuniknioną cenę za odgradzanie się od otoczenia. Przez cały miesiąc po przyjeździe mojej rodziny uganiam się za hydraulikami, elektrykami i stolarzami jak Werther za Lottą. Elektryk z naszego budynku jest beztroskim gościem, który przychodzi późnym popołudniem, gawędzi ze mną o instalacji, którą zna z licznych wcześniejszych odwiedzin w mieszkaniu i pobieżnie naprawia to, co zepsute, tak by działało tylko przez jakiś czas i gwarantowało wiele przyszłych wizyt. Jedyna linia telefoniczna, na której mogę wykonywać połączenia międzynarodowe, przestaje działać. Tydzień temu nie działała druga. Każdy, kto może sobie na to pozwolić, utrzymuje 2 linie, dzięki czemu zawsze ma przynajmniej 1, która działa. Potem trzeba zadzwonić do operatora i przekupić instalatora, żeby naprawił linię. W ich interesie leży, by system telekomunikacyjny był fatalny. Jeśli chodzi o hydraulika, mam ochotę go zamordować. Podpuszcza jednych mieszkańców przeciwko drugim. Przewodniczący wspólnoty mieszkaniowej wyjaśnia: wszystkie rury w tym budynku są spierdolone. Rury odpływowe, które miały biec na zewnątrz, zostały położone w ścianach. Mieszkańcy dokonują zmian na własną rękę i nie pozwalają miejscowemu hydraulikowi naprawiać przecieków. Rury nie biegną prosto. Za każdym razem, gdy ktoś przeprowadza remont, co jest procesem ciągłym, zatrudnia prywatnych hydraulików, by usunęli rury tam, gdzie one przeszkadzają. Blokuje to naturalny przepływ ścieków i czystej wody. Gdyby więc chcieć prześledzić przemieszczanie się ścieków z 20 piętra na pierwsze, napotkałoby się tyle zygzaków i zakrętów, co na krętej górskiej drodze. Na każdym zgięciu rury zbiera się gruda brudu, która blokuje odpływ. W każdej chwili ścieki mogą wezbrać w mojej łazience, jak to miało miejsce w sąsiednich mieszkaniach. Tętnice budynku są zapchane, sklerotyczne. Skóra bloku łuszczy się. To chora budowla. Każdego miesiąca płacę właścicielowi za przywilej remontowania jego mieszkania.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.